więziennej, rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy słuchaczy Radia Rodzina. Znajdujemy się w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Beata Łukaszek, jestem wychowawcą. Dzisiaj zgodziły się dwie osoby na udzielenie wywiadu. Pierwszy pan osadzony ma na imię...
Michał.
Panie Michale, co takiego się stało, że znalazł się pan w takim, a nie innym miejscu?
No niestety zakręty życiowe sprowadziły mnie do tego, że ja znalazłem się tutaj za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. No i wyrokiem sądu... 6 miesięcy i kary grzywny, no jestem tutaj wodzec Kalisz.
No ale ten zakaz to wynik zażywania substancji psychoaktywnych, czy nie miał pan nigdy tego prawa jazdy?
Nie, ja leczę się ambulatoryjnie z uzależnienia od alkoholu na wolności. Tutaj w zakładzie karnym kontynuuję swoją terapię poprzez spotkania AA i spotkania terapeutyczne, więc jestem uzależniony od alkoholu, no i... Ta kara jest związana właśnie głównie z tym.
Czyli co, można powiedzieć, że gdyby nie było tego uzależnienia od alkoholu, to by pan tutaj nigdy nie trafił?
Podejrzewam, że gdyby nie było uzależnienia od alkoholu, to zrealizowałbym dużo więcej marzeń i celów, no ale głównie poprzez uzależnienie od alkoholu znajduję się tutaj.
A jakie marzenia i cele dotychczas panu, mimo tego, że teraz pan jest w więzieniu, udało się zrealizować?
No miałem jakieś tam swoje małe marzenia, mam pasję, uprawiam sport wysokiego ryzyka, że tak powiem, jeżdżę motorem, jakieś cele tam mi się udało osiągnąć, zostałem i mistrzem Polski, udało mi się brać udział w Mistrzostwach Świata, robię to czysto amatorsko, także wydaję sam na to pieniądze. Jest to czysta miłość do sportu, ale mam syna 9-letniego, który kontynuuje jakby tą tradycję i on realizuje już to profesjonalnie, no i moja cała uwaga i miłość skupiona jest na nim.
A jakie jeszcze marzenia przed panem zaraz po wyjściu na wolność?
No po wyjściu na wolność na pewno chciałbym scementować relacje rodzinne, które poprawiły się na pewno będąc tutaj. W niektórych przypadkach jest tak, że te relacje się jakby pogarszają. W moim przypadku akurat te relacje się polepszają, cementują i jakby wszystkie strony zdały sobie sprawę z tego, jak jest ciężko bez siebie. No najbardziej cierpi na tym wszystkim dziecko, którym tak naprawdę spędzałem 24 godziny na dobę i zajmowałem się nim, jego karierą także. No i moim marzeniem jest po prostu wrócić, scementować te relacje, pokazać, że resocjalizacja naprawdę istnieje i że poprowadzę go i zrealizuję jego marzenia, bo on jest dla mnie ważniejszy niż ja.
Był pan z synem 24 godziny na dobę, to pan nie zarobkował na rodzinę?
To było w przenośni, że tak powiem, te 24 godziny na dobę. Ale każdą wolną chwilę, że tak powiem, spędzałem z moim dzieckiem, które jest najważniejszą osobą na świecie w moim przypadku. No i robię wszystko, żeby on był szczęśliwy.
A wyobraża sobie pan w ogóle, że mógłby pan trafić tutaj drugi raz?
Nie wyobrażam sobie tego, chociaż na niektóre sytuacje w życiu po prostu nie mamy wpływu, nie wiemy co się wydarzy, ale będę robił wszystko, żeby nigdy więcej tu nie trafić, bo ewenementem jest też jeszcze to, że tak de facto ja studiowałem pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i jakby zakres wiedzy mam, ale mimo wszystko, życie jakby różne sytuacje nam, różne kłody pod nogi nam kładzie i nie zawsze jest tak, jak sobie tego życzymy. Natomiast no, na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebym ja ani moja rodzina nigdy nie trafiła.
Czyli ma pan wykształcenie wyższe?
Nie, ja nie skończyłem tych studiów. Moje studiowanie skończyło się na drugim roku, jak jeszcze mieszkałem w Poznaniu. Później już mieszkając w Ostrowie, po prostu ciężej mi było jakby realizować dojazdy i tak dalej. To także pogłębiał się mój problem alkoholowy. Dlatego zakończyłem moją edukację na uniwersytecie na drugim roku.
A ma pan jeszcze w planach powrócić na studia?
Powiem szczerze, że nie myślałem o tym, bo poprzez sport, który uprawiam, mam bardzo mało czasu. Do tego doszło moje dziecko, więc prawdopodobnie będzie to ciężkie do zrealizowania, ale nigdy nie mów nigdy, że tak powiem.
A kwestia zarobkowania. Czy widzi pan, że osoby, które wychodzą na wolność, mają bardzo ciężko znaleźć stałe źródło dochodu, które będzie satysfakcjonujące?
Nie sądzę. Jeżeli ktoś czegoś bardzo chce, ja zawsze wychodzę też z takiego założenia, że jeżeli coś w życiu się bardzo chce, to jesteśmy w stanie to osiągnąć, że tak powiem, upór zwycięża wszystko.
A pan przed izolacją pracował na umowę o pracę, czy to była praca dorywcza, bez umowy?
Ja pracowałem na stałe i dorywczo. że tak powiem. Później już tylko przed samym osadzeniem pracowałem tylko dorywczo, ale miałem już jakieś plany i cele, które praktycznie były w toku, no ale niestety nie zdążyłem ich zrealizować.
A w jakim zawodzie się pan spełniał?
Ja spełniałem się wcześniej, pracowałem jako pracownik ochrony, licencjonowany pracownik ochrony. Jakby zęby zjadłem w tym zawodzie przez 15 lat pracy. Niestety poprzez wyrok, który zapadł, odebrano mi uprawnienia. No i realizowałem ten cel jakby dorywczo. Natomiast widziałbym się na pewno w roli osoby, która jest blisko sportów motorowych i szkolenie młodzieży. I też miałem w planach jakby poprzez wysłanie swoich aplikacji do PZMOT-u, a zrobienia kursu, który uprawniałby mnie do szkolenia tych najmłodszych.
Czyli wtedy połączyłby pan sposób zarobkowania ze swoją pasją?
No dokładnie tak. Mówię, no, jeżeli robi się coś z miłości i z pasji, to tak naprawdę tego dnia ani jednego się nie przepracowuje, bo robi się coś, co się kocha.
A czy jest coś, czego się pan obawia w życiu?
Nie, na to znaczy, wiadomo, że jak się jest tu, jest dużo myśli, dużo refleksji, dużo obaw. Zawsze obawiałem się utraty swoich bliskich i nie chciałbym tego doświadczać kolejny raz.
A boi się pan złamania abstynencji, powrotu w sposób czynny do swojego nałogu?
Zawsze się bałem złamania abstynencji. Kilkunastu lat nigdy nie piłem, bo się cieszyłem, tylko piłem, bo gdy pojawiały się jakieś takie poważniejsze problemy. Obawa jest zawsze, ale ta obawa to jest taka zdrowa obawa, bo ona jakby przypomina mi o tym uzależnieniu.
Czy jak coś działa na zasadzie straszaka, to wtedy się pamięta i człowiek się może dalej motywować?
Myślę, że tak. Tak jest takie powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem. I ja mam zawsze to z tyłu głowy, no ale na pewne rzeczy czasami po prostu jakby psychicznie mnie problem przerastał, wtedy uciekałem w uzależnienie, ale dobrze jest mieć, mówię, no, tą obawę i z tyłu głowy to, do czego to może doprowadzić. A myślę, że teraz w tym momencie, będąc w zakładzie karnym, to ta konsekwencja jest najpoważniejsza.
Ten wywiad jest do radia, bardzo bym chciała, żeby pan opowiedział, co w czasie wolnym pan tutaj wykonuje i jakie ma pan umiejętności.
No, tutaj w czasie wolnym każdy znajdzie coś dla siebie. Ja akurat wróciłem, że tak powiem, do czasów szkolnych, gdzie często z tyłu zeszytu, czasami nudząc się na lekcjach, zdarzało mi się rysować cokolwiek, więc tutaj wróciłem do jakichś tam zajęć plastycznych, szkizowania, malowania portretów i jakby cofnąłem się o kilkanaście lat do czasów szkolnych.
Jest pan zadowolony z finału tych swoich prac, które pójdą na cele charytatywne, na chore dzieci?
Trudno mi powiedzieć, bo nie lubię się wypowiadać na temat swoich prac. Łatwiej by to było, gdyby ocenił to ktoś, osoba trzecia. Łatwiej mi się mówi o rzeczach, które robię na wolności, czy zdaję sobie sprawę, czy robię je dobrze, czy nie. Natomiast tutaj, no, jednym się to może podobać, drugim nie, ale z ocen, które były kierowane w cztery oczy do mojej osoby, no nigdy nie było jakichś negatywnych komentarzy.
Jest to tylko sposób na nudę, czy widzi pan też w tym jakiś taki większy sens, że może pan to kontynuować na wolności, taką działalność wolontariacką, altruistyczną, charytatywną?
No, mógłbym to przemyśleć, bo nawet żona kiedyś proponowała mi, żebym zajął się tatuowaniem, otwarciem być może jakiegoś studia tatuażu. Ja nigdy nie uważałem się w tym jakoś mega dobry, natomiast jeżeli chodzi o cele charytatywne, jak najbardziej, bo sam też przekazywałem dużo przedmiotów ze sportu, z zawodów, w których brałem udział na chore dzieci czy na akcje charytatywne, więc jeżeli czas na to pozwoli, to na pewno w ten sam sposób będę mógł wykorzystać to, co robię w zakładzie karnym na wolności.
Jest coś, co chciałby pan na koniec przekazać słuchaczom Radia Rodzina?
Na pewno, że mimo przeciwności losu, mimo kłód pod nogi, niech ludzie się po prostu nie poddają, tylko uparcie dążą do celu.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
Dziękuję bardzo.
Pan, który zgodził się udzielić wywiadu, ma na imię?
Rafał.
Panie Rafale, co takiego się stało, że znalazł się pan w takim, a nie innym miejscu?
No niestety, wcześniejsza sprawa z 2008 roku, nie zapłaciłem grzywny, która potem została przeliczona na wyrok na pozbawienie wolności na okres 3 miesięcy.
Pan zapomniał o tej grzywnie, nie miał aktualnie pieniędzy, były jakieś inne problemy, jakieś zdrowotne na przykład, czy po prostu chowanie głowy w piasek i udawanie, że takiego finału nie będzie.
Akurat ta sprawa, przez którą tutaj jestem jako osadzony w naszym zakładzie, powiem szczerze, że to był okres, kiedy wyjechałem za granicę. Korespondencja nie była odbierana. Od 2 lat jestem osobą, która wróciła z obczyzny, tutaj osiadłem, no i tak jak się okazuje, jednak przeszłość mnie gdzieś tam ścignęła, nic w przyrodzie nie ginie. No i tak samo było w tym przypadku. Akurat tak się stało, że kończąc już swoją zmianę w pracy, panowie funkcjonariusze podjechali pod zakład pracy i taki był finał tej sprawy.
To jest jakaś lekcja na przyszłość, żeby sobie załatwić zawsze odbiór tej korespondencji, czy jakby ma pan pomysł, w jaki sposób na przyszłość nie powielić tego samego błędu?
Oczywiście sam pobyt tutaj, a jestem 3 miesiąc obecnie, spowodował, że to, co mogę powiedzieć, to w 100% nie należy unikać jakichkolwiek spraw, korespondencji, wszelaką korespondencję trzeba odbierać, odpowiadać na nią. No i tak jak w moim przypadku, gdzieś tam jakaś zaprzeszłość, pozostawiona sprawa sprawiła, że jestem tutaj. Ten czas mogłem spędzić z rodziną, aczkolwiek no fakt, że nie dopełniłem jakichś tam starych obowiązków, sprawił, że jestem tutaj. Za to muszę odpowiedzieć i ponieść tego konsekwencje. Dlatego proszę wszystkich, aby na bieżąco sprawdzać korespondencję, odbierać ją i nie bójmy się również odpisywać na wszelkiego rodzaju korespondencje z sądu przychodzące, czy to z komornika. To jest bardzo ważne.
A czy poza tym zaniechaniem, to ma pan sobie w ogóle coś do zarzucenia? Ma pan poczucie, że jakieś konkretne pana błędy teraz jakby wyszły na jaw w funkcjonowaniu tutaj?
Ja mam za sobą bardzo duży bagaż, że tak powiem. Po powrocie z Wielkiej Brytanii, ponieważ tam spędziłem ostatnie 16 lat, po powrocie z Wielkiej Brytanii borykałem się z depresją. Choroba, o której się bardzo mało w Polsce w dalszym ciągu mówi. Ja też nie byłem świadomy tej choroby. Uświadomiła mnie cała sytuacja, która miała zajście w trakcie trwania tej choroby. Podjąłem oczywiście leczenie między innymi dzięki najbliższym. Udało mi się tą chorobę przezwyciężyć. Jednak podczas trwania tej choroby również miałem problemy z prawem. O tym też mogę śmiało powiedzieć. Otóż w moim bagażu mam jeszcze jedną sprawę, która gdzieś tam w dalszym ciągu wisi, a którą wiem, że muszę rozwiązać. Jest to naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Był to wynik poniekąd mojej choroby. Nie chcę się tutaj w żaden sposób usprawiedliwiać. Zażyłem alkohol po tym, jak przyjąłem również tabletki, które miały mi pomóc w walce z depresją. Straciłem kontrolę nad sobą. No i finał był taki, że spotkałem się w sądzie z funkcjonariuszami. Nie wiem, jak sprawa się zakończy, ale chcę również tą sprawę zakończyć i przestrzec wszystkich. To jest bardzo ważne. Jeśli bierzesz jakiekolwiek lekarstwa, unikaj alkoholu. A mało tego, w dobie prohibicji zachęcam też wszystkich do tego, żeby w ogóle przestać pić. Myślę, że to jest świetny krok zarówno dla nas, dla naszego zdrowia, jak i dla naszego rozwoju.
Mówi pan o tym, że był pan tyle lat za granicą. Czy widzi pan jakieś takie przełożenie, że coś inaczej mogło się zadziać panu w życiu, żeby ta depresja pana nie dotyczyła? Czy miał pan takie poczucie, że się pan tutaj wyobcował, nie umiał odnaleźć w polskich realiach po powrocie? Czy nie widzi pan tutaj jakiegoś takiego powiązania, które rzutowałoby na pana taki dyskomfort psychiczny?
Ja byłem zawsze osobą ambitną, która wyznaczała sobie jakieś cele i te cele osiąga. Za wszelką cenę, no oczywiście nie mówię tutaj o łamaniu prawa czy coś takiego. Wyznaczałem sobie wysoko poprzeczkę, byłem zawsze ambitną osobą. Tam za granicą udało mi się to. Poczynałem swoją karierę od najniższego szczebla, gdzie byłem tylko warehouse optive, taka pozycja na magazynie, a kończyłem w firmie Cummins, która budowała silniki dla Boeinga między innymi na bardzo poważnym stanowisku. Więc krok po kroku zawsze osiągałem te cele. W momencie, kiedy wróciłem do Polski, wydawało mi się, że z takim doświadczeniem, jakie miałem, jakie zdobyłem już tam za granicą, tutaj w Polsce będę od razu przenosił góry. Jednak tutaj zderzyłem się z rzeczywistością i okazuje się, że jeśli zmieniasz środowisko, no to musisz również się liczyć z tym, że musisz zacząć swoją ścieżkę kariery też również od tego najniższego szczebla. Ja zrozumiałem to dopiero po okresie leczenia depresji. Na początku tego nie dostrzegałem. Dzięki mojej żonie też właśnie to żona pokazała mi, że jednak trzeba od początku przejść tą drogę. Po wyleczeniu się z choroby odnalazłem pracę. Moim pierwszym takim szczeblem była praca jako zwykły salowy w DPS-ie w Krośnicach. pracowałem tam zaledwie 3 miesiące, ale praca z ludźmi pokazała mi, odkryła we mnie nowe powołanie. No i w tym powołaniu trwałem do momentu aresztu tutaj, tej całej sytuacji. Mogę jedynie napomnieć, że skończyłem jako terapeuta. Bardzo chcę pomagać ludziom. Co prawda ten okres 3-miesięczny uważam za duży, duży taki minus w kontynuowaniu kariery, ale też się nie poddam. W dalszym ciągu będę walczył o to, żeby wrócić do zawodu po odbyciu kary tutaj w naszym zakładzie. I cóż, najważniejsze to jest to, aby nawet po powrocie z zagranicy, żeby się nie poddawać, wiadomo, szczególnie po takim okresie, 15 lat to jest mega długi okres, ale warto wrócić do Polski. Polska jest krajem, który kocham, to jest moja ojczyzna i chcę pracować na sukces naszego kraju również też. Jednak tak jak mówię, no wydaje mi się, że najpierw, teraz wiem, po tym okresie 3-miesięcznym wiem, że muszę najpierw wyprostować te wszystkie sprawy zza przeszłości, które niekoniecznie były wynikiem mojego problemu, aczkolwiek no depresja, no miałem ze sobą problem, wydaje mi się, że pozbyłem się już tego problemu, wyleczyłem się, po prostu trzeba się wziąć i pracować dalej, ale już na pewno nie poddawać się w momencie, kiedy się znajdujesz w takim miejscu jak to, czyli OZ. To jest ogromna szansa. Tutaj możesz poznać wielu ludzi, mądrych ludzi, bo generalnie rzecz biorąc, trafiając do takiego miejsca, ja miałem wizję więzienia jako miejsce, gdzie znajdują się osoby mordercy, zboczeńcy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawda. Tutaj trafiają też ludzie, którzy normalnie toczą życie jako normalni obywatele, a poprzez właśnie jakieś przeoczenia albo zaniechania trafiają na krótszy albo i dłuższy okres do takiego miejsca jak tu. Można tu poznać naprawdę fajnych ludzi, dużo się od nich nauczyć. Ja mam nadzieję, że też moje doświadczenie terapeutyczne poniekąd pomogło też innym osobom może zrozumieć, odnaleźć może jakąś nową drogę życia. Bardzo dużo tutaj właśnie rozmawiam z osadzonymi i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba, jeśli cokolwiek weźmie dobrego z tego, co mówię, to będzie to wielki sukces.
A myśli pan, że może pan to też przekuć w jakiś taki sukces zawodowy, że ten terapeuta, jeszcze też, żeby naszym słuchaczom doszczegółowić, jaki to jest terapeuta?
Ja zakończyłem swoją przygodę zawodową na wolności jako terapeuta zajęciowy, ale zaczynałem też w obszarze uzależnień i narkotyków. Jak najbardziej, ja widzę, że to jest ogromny problem w polskim społeczeństwie obecnie, szczególnie alkohol i narkotyki. Zachęcam też wszystkich zaczynających przygodę z terapią i terapeutów, przede wszystkim osoby, które chcą zostać terapeutami, do tego, aby szlifowali się naprawdę w tym zawodzie, ponieważ to jest nisza w Polsce, która dopiero zostaje wybijana na wyżyny i myślę, że to jest świetny sposób na to, aby się zrealizować, aby pomóc innym, bo w ten sposób pomagamy innym zwyciężyć problemy z nałogami, wszelkiego rodzaju nałogami. To nie jest tylko alkohol, narkotyki.
Słuchając pana, to mam takie poczucie, że jak się pojawia u pana satysfakcja zawodowa, to jest jakby najmniejsze zagrożenie powrotu do tej depresji. Czy dobrze mi się wydaje?
Ja zawsze mówiłem i ja to widzę u siebie również też, że bardzo często jest tak, że my ludzie jesteśmy faktycznie takimi trochę wampirami energetycznymi, prawda? Jeśli jedno zdanie, ciepłe słowo, nawet czasem dotyk sprawia, że widzisz uśmiech na twarzy drugiego człowieka, to jest wielki sukces. To jest mój osobisty sukces i to jeszcze bardziej mnie pompuje i ładuje do tego, żeby po odbyciu kary wyjść i żeby zrobić nawet jeszcze więcej. Może właśnie dzięki takiemu doświadczeniu, jakiego ja doświadczyłem w swoim życiu poprzez tą chorobę depresji, którą wyleczyłem, poprzez pobyt tutaj. To jest ogromna lekcja. To jest ogromna lekcja i ja nigdy nie miałem styczności z systemem penitencjarnym w Polsce. To jest moje pierwsze takie dotknięcie tego tematu i powiem szczerze, że w tym obszarze jest również dużo do zrobienia, prawda? Kto wie, może jakaś szkoła i może również się spotkamy, ale w innym charakterze, też w tym miejscu.
Na koniec, co chciałby pan przekazać słuchaczom Radia Rodzina? Może jakieś przesłanie, z jakimś apelem się zwrócić?
Moje przesłanie jest takie, jestem pełen podziwu i szacunku dla wszystkich ludzi, którzy dźwigają życie, którzy potrafią wziąć życie w swoje ręce, którzy nie boją się rozwiązywać problemów, a jeśli się boją, to przede wszystkim szukają pomocy. My ludzie jesteśmy skonstruowani tak, że sami sobie w żadnym wypadku nie pomożemy. Musimy mieć jednak czasem tą osobę, która nas pchnie do działania, która nam pokaże może błąd. To jest bardzo ważne. Nie bójmy się prosić o pomoc, bo wiem, że są ludzie, którzy są w stanie pomóc w każdej, nawet najtrudniejszej i najcięższej sytuacji. Dziękuję.
Również dziękuję.